Lekcja siódma. 15 lutego. Anioł w lwiej jamie. Sobota po południu, 8 lutego. Tekst pamięciowy. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Księga Daniela 6:5. Gdy Medowie i Persowie podbili Babilonię, Dariusz Medyjczyk uznał mądrość Daniela i uczynił go swoim ministrem. Sędziwy prorok tak doskonale znał się na administrowaniu królestwem, iż z czasem nowy król zdecydował postawić go na czele swojego rządu. Jednak w szóstym rozdziale Księgi Daniela czytamy, że Daniel doświadczył skutków czegoś, co słusznie można określić jako pierwszy grzech – zawiści. Ale to, co wydarzyło się później, świadczy dobitnie o tym, że Daniel był wierny nie tylko swoim świeckim obowiązkom jako minister medyjsko-perskiego imperium, ale przede wszystkim był wierny swojemu Bogu. Możemy być pewni, że jego wierność Bogu bezpośrednio wpływała na jego wierność także w innych sprawach. Prześladowanie, jakiego doświadczył Daniel, jest przykładem tego, czego doświadczy lud Boży w czasie końca. Ta historia nie uczy, że lud Boży będzie wolny od prób i cierpienia. Znajduje się w niej jednak zapewnienie, że w walce ze złem dobro ostatecznie zwycięży, a Bóg usprawiedliwi swój lud. Niedziela, 9 lutego. Zawistni ludzie. Nawet w niebie, doskonałym środowisku, Lucyfer spoglądał na Chrystusa zawistnym okiem. Lucyfer był zazdrosny o stanowisko Jezusa Chrystusa. Gdy wszyscy aniołowie skłonili się przed Chrystusem, uznając jego zwierzchność, wysoki autorytet i prawomocne rządy, Lucyfer skłonił się z nimi, lecz jego serce wypełniała złość i nienawiść. Zazdrość, zawiść jest tak niebezpiecznym uczuciem, iż w 10 przykazaniach, obok zakazu morderstwa i kradzieży, istnieje przykazanie zakazujące pożądania. Przeczytaj Księga Daniela 6:2-6. Pierwsza Księga Mojżeszowa 37:11, pierwsza Księga Samuela 18:6-9. Jaką rolę odegrała w tych zdarzeniach zawiść? Księga Daniela 6:2-6. I postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów, mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił 3 ministrów, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch, i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie, nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Pierwsza Księga Mojżeszowa 37:11. Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Pierwsza Księga Samuela 18:6-9. A gdy szli w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, wyszły kobiety ze wszystkich miast izraelskich na spotkanie króla Saula ze śpiewem i pląsami przy wtórze bębnów z radosnymi okrzykami i przy dźwiękach cymbałów. I odezwały się pląsające kobiety w te słowa, pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. I gniewało to Saula bardzo, i nie podobało mu się to powiedzenie, i rzekł, przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. Teraz brak mu już tylko królestwa. Od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Administracyjne zdolności Daniela zrobiły wrażenie na królu, ale wywołały także zawiść innych dworskich urzędników. Ci uknuli spisek, by pozbyć się Daniela, oskarżając go o korupcję. Jednak choć usilnie szukali powodu, by go oskarżyć, nie mogli znaleźć w jego postępowaniu żadnego uchybienia. Nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Księga Daniela 6:5. Aramejskie wyrażenie przetłumaczone tu jako był godny zaufania, bywa też tłumaczone jako był wierny. Biblia interlinearna, czyli był godny wiary. Daniel był człowiekiem bez zarzutu. Nawet jego wrogowie nie potrafili znaleźć sensownego oskarżenia przeciwko niemu. Jednak nie uszło ich uwadze, iż Daniel był wierny swojemu Bogu i posłuszny jego prawu. Szybko dotarło do nich to, że aby wplątać Daniela w coś, muszą doprowadzić do sytuacji, w której będzie zmuszony wybierać między posłuszeństwem prawu Bożemu a posłuszeństwem prawu imperium. Na podstawie tego, czego się o nim dowiedzieli, byli pewni, że w odpowiednich okolicznościach Daniel wybierze prawo Boże, a nie prawo ludzkie. Czyż nie jest to wspaniałe świadectwo dotyczące wierności Daniela? Jakie zmagania z zazdrością, zawiścią były twoim udziałem i jak się z nią uporałeś? Dlaczego zazdrość, zawiść jest śmiertelną duchową chorobą? Poniedziałek, 10 lutego. Spisek przeciwko Danielowi. Przeczytaj Księga Daniela 6:7-10. Jaki sposób myślenia przyświecał temu zarządzeniu? Jak wydanie tego zarządzenia świadczy o próżności króla? Księga Daniela 6:7-10. Wówczasowi satrapowie i ministrowie wpadli do króla i tak odezwali się do niego: żyj wiecznie, królu Dariuszu. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą, kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Teraz więc, królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte. Wobec tego król kazał sporządzić pismo z tym zarządzeniem. Może się wydawać, iż Dariusz postąpił głupio, wydając zarządzenie, które rychło chciałby odwołać. Wpadł on w pułapkę zastawioną przez swoich urzędników, którzy byli na tyle przebiegli, iż potrafili wykorzystać okoliczności zaistniałe w nowo powstałym imperium. Dariusz zdecentralizował władzę i ustanowił 120 satrapów, aby uczynić administrację skuteczniejszą w działaniu. Jednak taka sytuacja pociągała za sobą ryzyko w dłuższej perspektywie. Wpływowy rządca prowincji, wiedziony osobistą ambicją, mógł wszcząć bunt i doprowadzić do rozpadu imperium. Tak więc zarządzenie miało wystawić na próbę wierność królewskich urzędników i w tym celu nakazywało zwracać się z wszelkimi prośbami wyłącznie do króla przez 30 dni. Podstępni urzędnicy wprowadzili króla w błąd, wmawiając mu, że projekt takiego zarządzenia zyskał poparcie wszystkich ministrów, namiestników, satrapów i doradców, co oczywiście nie było zgodne z prawdą, gdyż z pewnością nie skonsultowano go z Danielem. Jednak perspektywa przypisania sobie wręcz boskich uprawnień najwyraźniej zaimponowała królowi. Nie ma dowodów na to, by medyjscy czy perscy władcy kiedykolwiek przypisywali sobie boski status. Wydaje się, iż zarządzenie czyniło króla wyłącznym reprezentantem wszelkich bogów na okres 30 dni, a zatem modlitwę do tych bogów należało zanosić za pośrednictwem króla. Niestety, król nie zadał sobie trudu, by zbadać intencje przyświecające pomysłodawcom takiego zarządzenia. Wskutek tego nie zrozumiał w porę, że zarządzenie mające rzekomo zapobiec ewentualnemu spiskowi było w gruncie rzeczy elementem spisku przeciwko Danielowi. Dwie rzeczy w tym zarządzeniu zwracają szczególną uwagę. Po pierwsze, karą za złamanie zakazu miało być wrzucenie do lwiej jamy. Ponieważ tego rodzaju kara nie została poświadczona nigdzie indziej, prawdopodobnie została zasugerowana przez wrogów Daniela. Starożytni monarchowie hodowali lwy w niewoli, by od czasu do czasu wypuszczać niektóre z nich na wolność i polować na nie. Tak więc na dworze Dariusza także istniała jama pełna lwów gotowych pożreć tego, kto ośmieliłby się złamać królewski zakaz. Po drugie, zarządzenie nie mogło zostać odwołane. Niezmienny charakter prawa Persów i Medów został wspomniany także w Księga Estery 1:19 i 8:8. Grecki historyk Diodor Sycylijski, żyjący w I wieku przed Chrystusem, wspomina o tym, że perski król Dariusz III, nie ten z Księgi Daniela, pewnego razu zmienił zdanie, ale nie mógł już odwołać wyroku śmierci wydanego na niewinnego człowieka. Wtorek, 11 lutego. Modlitwa Daniela. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Ewangelia Mateusza 6:6. Przeczytaj Księga Daniela 6:11. Dlaczego Daniel po prostu nie modlił się w ukryciu, tak by nikt go nie widział? Księga Daniela 6:11. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Daniel był doświadczonym mężem stanu, ale ponad wszystko był sługą Bożym. Jako taki był jedynym przedstawicielem władzy rozumiejącym to, co naprawdę kryło się za królewskim zarządzeniem. Dariusz sądził, że zarządzenie ma na celu umocnienie jedności imperium, ale spiskowcom chodziło wyłącznie o pozbycie się Daniela. Oczywiście prawdziwe przyczyny i motywy spisku wiążą się ze wszechświatowym bojem między Bogiem a siłami zła. W tamtym czasie 539 przed naszą erą. Daniel otrzymał już wizje zapisane w 7 rozdziale Księgi Daniela 553 przed naszą erą. I 8 rozdziale Księgi Daniela 551 przed naszą erą. Odniósł się więc do tego zarządzenia nie jako środka służącego realizowaniu ludzkiej polityki, ale jako przejawu walki dobra ze złem. Wizja Syna Człowieczego przekazującego panowanie ludowi najwyższego oraz podnoszące na duchu wsparcie anioła interpretującego wizję. Zobacz 7 rozdział Księgi Daniela dały Danielowi odwagę do przetrwania czekającego go kryzysu. Pamiętał także o doświadczeniu przeżytym przez jego towarzyszy, którzy odważnie sprzeciwili się rozkazowi Nebukadnesara. Zobacz 3 rozdział Księgi Daniela. Tak więc Daniel nie zmienił swojej modlitewnej praktyki, ale nadal zgodnie ze swoim zwyczajem modlił się 3 razy dziennie zwrócony ku Jerozolimie. Mimo zakazu kierowania próśb do kogokolwiek oprócz króla Daniel nie uczynił nic, by ukryć swoją modlitwę w ciągu 30 dni wyznaczonych w królewskim zarządzeniu. Znalazł się tym samym w absolutnej mniejszości. Jako jedyny wśród setek satrapów i innych urzędników odważył się sprzeciwić prawu państwowemu. Jednak modląc się otwarcie do swojego Boga, wydał świadectwo o swojej wierności wobec Niego jako ważniejszej niż posłuszeństwo nieodwołalnemu zarządzeniu króla. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 5:27-32. Choć zasada wyrażona w tych słowach jest jasna, dlaczego decydując się na sprzeciw wobec praw ustanowionych przez ludzi, zawsze musimy być pewni, iż to, co czynimy, jest rzeczywiście wolą Boga? Pomyśl o tych, którzy wybrali śmierć w imię wierzeń nie mających nic wspólnego z prawdą. Dzieje Apostolskie 5:27-32. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą. I zapytał ich arcykapłan mówiąc, nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. Środa, 12 lutego. W Lwiej Jamie. Przeczytaj Księga Daniela 6:12-24. Jak to, co król powiedział Danielowi, świadczy o mocy świadectwa Danielowego o Bogu. Księga Daniela 6:12-24. Wtem wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. Potem stanęli przed królem i tak rzekli: czy nie kazałeś wypisać nakazu, że każdy, kto by w ciągu 30 dni o cokolwiek modlił się do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy? Wtedy odpowiedział król i rzekł: rzecz to niewątpliwa zgodnie z niewzruszonym prawem Medów i Persów. Wtedy odpowiadając rzekli do króla: Daniel, jeden z wygnańców judzkich, nie zważa na ciebie, o królu, i na twój nakaz, który kazałeś wypisać, 3 razy dziennie odprawia swoje modły. Gdy król usłyszał te słowa, bardzo mu się to nie podobało i zastanawiał się nad tym, jakby Daniela ratować i aż do zachodu słońca starał się go uwolnić. Lecz owi mężowie wpadli do króla i tak rzekli do króla: wiedz, królu, iż jest prawem u Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz, wydany przez króla, nie mogą być zmienione. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy, a król odezwał się i rzekł do Daniela: twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Po czym przyniesiono jeden kamień i położono go na otworze jamy, a król opieczętował go swoim sygnetem i sygnetami swoich dostojników, aby sprawa Daniela nie uległa zmianie. Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście, nie dopuścił do siebie nałożnic, a sen go odbiegł. A wstawszy bardzo rano o świcie poszedł król śpiesznie do lwiej jamy. A gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela i rzekł: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel rzekł do króla: królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, tak że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny, nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy, a gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Spiskowcy bez trudu przyłapali Daniela na modlitwie, czyli robiącego dokładnie to, czego zakazywało zarządzenie. Gdy przybyli z oskarżeniem do króla, postarali się przedstawić Daniela w jak najgorszym świetle: Daniel, jeden z wygnańców judzkich. W ich oczach najważniejszy urzędnik w imperium, zaufany człowiek króla, był nadal jedynie wygnańcem. Jednocześnie przedstawili Daniela jako sprzeciwiającego się królowi, mówiąc: nie zważa na ciebie, o królu, i na twój nakaz, który kazałeś wypisać. Księga Daniela 6:14. Wtedy król uświadomił sobie, że padło ofiarą podstępu, podpisując nieprzemyślane zarządzenie. Czytamy, że zastanawiał się nad tym, jakby Daniela ratować i aż do zachodu słońca starał się go uwolnić. Księga Daniela 6:15. Jednak nie mógł zrobić nic, by uratować proroka przed nakazaną karą. Nieodwołalne prawo Medów i Persów musiało być wypełnione co do joty. Tak więc król, jakkolwiek niechętnie, polecił wrzucić Daniela do lwiej jamy. Czyniąc to, Dariusz wyraził jednocześnie nikłą nadzieję, a jego słowa zabrzmiały niemal jak modlitwa: twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Księga Daniela 6:17. Sprawozdanie biblijne nic nie mówi o tym, co Daniel robił w lwiej jamie, ale możemy przypuszczać, że się modlił. Bóg uczcił jego wiarę, posyłając swojego anioła, który go ochronił. Rankiem Daniel był nietknięty i gotowy znowu pełnić swoje obowiązki w służbie króla. Bóg nie zapobiegł wrzuceniu Daniela do lwiej jamy wskutek intrygi jego wrogów. Dopuścił, aby źli aniołowie i nikczemni ludzie zrealizowali swój zamiar. A uczynił to, by uratować swojego sługę w sposób bardziej widowiskowy, aby klęska wrogów prawdy i sprawiedliwości była zupełna. Choć historia ta zakończyła się szczęśliwie przynajmniej dla Daniela, jak mamy rozumieć zdarzenia, także te opisane w Biblii, zobacz na przykład Ewangelia Marka 6:14-29, które nie zakończyły się cudownym ocaleniem? Ewangelia Marka 6:14-29. I usłyszał król Herod o nim, albowiem imię jego stało się głośne, i mówiono, Jan Chrzciciel z martwych wstał i dlatego dzieją się cuda przez niego. A inni mówili, to Eliasz, jeszcze inni mówili, to prorok jak jeden z proroków. Gdy to Herod usłyszał, rzekł, to Jan, którego ja kazałem ściąć, on z martwych wstał. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana, i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego. A Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. I nastał stosowny dzień, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla swoich książąt i dla hetmanów, i dostojników z Galilei. A gdy weszła córka tej właśnie Herodiady i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom, wtedy król rzekł do dziewczęcia, proś mnie, o co chcesz, a dam ci. I przysiągł jej, o cokolwiek poprosisz mnie, dam ci, choćby nawet połowę królestwa mego. A ona wyszedłszy, rzekła matce swojej, o co mam prosić? Ta zaś odrzekła, o głowę Jana Chrzciciela. Zaraz też weszła śpiesznie do króla i prosiła, mówiąc, chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić. Wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę jego. Ten zaś poszedł i ściął go w więzieniu. I przyniósł głowę jego na misie i dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało ją matce swojej. A gdy jego uczniowie o tym usłyszeli, przyszli, wzięli ciało jego i złożyli je w grobie. Czwartek, 13 lutego. Oczyszczenie z zarzutów. Przeczytaj Księga Daniela 6:25-29. Jakie świadectwo o Bogu wydał król Dariusz? Księga Daniela 6:25-29. Rozkazał też król, aby przyprowadzono owych mężów, którzy oczernili Daniela, i wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci i żony, a zanim dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na nich i pogruchotały wszystkie ich kości. Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści, pokój wam. Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela, on bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala, i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi, on, który wyratował Daniela z mocy lwów. A Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa, Persa. Ważnym elementem opisu jest to, że Dariusz oddał chwałę Bogu i uznał jego władzę. Jego słowa są zwieńczeniem uwielbienia i uznania dla Boga wyrażonych w poprzednich rozdziałach. Podobnie jak to się stało w przypadku Nebukadnesara, także Dariusz zareagował na ocalenie Daniela, oddając chwałę Bogu. Ale uczynił także coś więcej, zmienił swój poprzedni dekret i nakazał wszystkim drżeć i bać się Boga Daniela. Księga Daniela 6:27. Tak, Daniel został cudownie uratowany, jego wierność została wynagrodzona, zło zostało ukarane, a cześć i moc Boga zostały potwierdzone. Te wydarzenia są miniaturą tego, co stanie się na skalę globalną, gdy lud Boży zostanie wybawiony, zło ukarane, a Bóg oczyszczony z zarzutów przed całym wszechświatem. Przeczytaj Księga Daniela 6:25. Dlaczego zrozumienie tego wersetu może nam nastręczać pewnych trudności? Księga Daniela 6:25. Rozkazał też król, aby przyprowadzono owych mężów, którzy oczernili Daniela, i wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci i żony, a zanim dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na nich i pogruchotały wszystkie ich kości. Pozostaje jednak pewien niepokojący problem, a mianowicie żony i dzieci spiskowców, o ile nam wiadomo, niewinne, które skazane zostały na ten sam los, co winni. Jak możemy wyjaśnić to wyraźne nadużycie w ramach wymiaru sprawiedliwości? Po pierwsze powinniśmy zauważyć, że działania króla były zdecydowane i zgodne z medyjsko-doperskim prawem, które nakazywało karać całą rodzinę za winę głowy domu. Zgodnie z tą zasadą bliskich winowajcy traktowano jako jego wspólników. Oczywiście nie znaczy to, że ta zasada jest sprawiedliwa, ale fakt, iż tak właśnie postąpiono, świadczy o tym, że ten biblijny opis jest zgodny z ówczesnym prawem Imperium Medyjsko-Perskiego. Po drugie musimy zauważyć, że choć biblijne sprawozdanie przekazuje to, co się stało, to nie pochwala decyzji króla. Biblia wyraźnie zakazuje karania dzieci za grzechy rodziców. Wobec tego i innych przejawów niesprawiedliwości, jakim pocieszeniem jest pierwszy list do Koryntian 4:5? Dlaczego to, co jest w tym wersecie napisane, jest dla nas tak ważne? Pierwszy list do Koryntian 4:5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Piątek, 14 lutego. Do dalszego studium. Ratunek, jakiego doświadczył Daniel, został wspomniany w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. W tej galerii bohaterów wiary czytamy o tym, że prorocy, między innymi, zamknęli paszczę lwom. To wspaniałe, ale powinniśmy pamiętać, że bohaterowie wiary to nie tylko ci, którzy uniknęli śmierci jak Daniel, ale także i ci, którzy odważnie cierpieli i umierali, co zostało także podkreślone w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Bóg powołuje jednych do wydania świadectwa przez ich życie, a innych, przez ich śmierć. Tak więc fakt, iż Daniel został uratowany, nie gwarantuje ratunku każdemu, o czym świadczą miliony ludzi zamęczonych za wiarę w Jezusa. Jednak cudowne ocalenie Daniela wskazuje, że Bóg panuje i ostatecznie wybawi wszystkie swoje dzieci z mocy grzechu i śmierci. O tym powiemy wyraźniej, studiując kolejne rozdziały Księgi Daniela. Pytania do dyskusji. 1. Francuski filozof Jean-Paul Sartre 1905-1980 napisał kiedyś, to, co najlepiej oddaje fundamentalny projekt rzeczywistości ludzkiej, to fakt, że człowiek jest bytem projektującym bycie Bogiem. Jak pomaga nam to zrozumieć, przynajmniej na pewnym poziomie, dlaczego król wpadł w pułapkę? Dlaczego wszyscy, bez względu na sytuację życiową, musimy się wystrzegać tych złych skłonności, bez względu na to, jak nieznacznie się przejawiają? W jaki jeszcze sposób zdarza się ludziom usiłować być jak Bóg? 2. Jakie świadectwo dajemy innym w kwestii naszej wierności wobec Boga i Jego prawa? Czy ludzie, którzy Cię znają, spodziewają się, że będziesz bronił swojej wiary nie tylko za cenę utraty pracy czy majątku, ale nawet i życia? 3. Co czyniło Daniela człowiekiem, którym Bóg mógł się skutecznie posługiwać w realizacji swoich celów? Jak z Bożą pomocą możesz rozwijać podobne cechy charakteru? 4. W jaki sposób Daniel mógł być usprawiedliwiony, gdyby wobec ogłoszonego zarządzenia zdecydował się zmienić swoją praktykę modlitewną? Czy byłby to niebezpieczny kompromis z jego strony? Jeśli tak, to dlaczego?